Z wielką radością witam już w studio Joannę Podsadecką, dziennikarkę i autorkę biografii Małgorzaty Braunek. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Małgorzata Braunek jest jedną z najbardziej fascynujących chyba postaci w polskim kinie, ponieważ cała jej biografia była nieoczywista od samego początku. Pomijmy na razie dzieciństwo, wrócimy pewnie do niego za chwilę, ale to jest aktorka, która zrobiła gigantyczną karierę filmową. Dostała się do szkoły aktorskiej, właściwie od kopa, mówiąc kolokwialnie, mimo że na egzamin poszła nieprzygotowana, no gdzieś tam zawiodła ją pamięć na egzaminie i ten egzamin oblała, a potem w trakcie tej szkoły odeszła z niej.
Tak, to prawda. Nie miała wtedy czasu skończyć szkoły aktorskiej właśnie z tego powodu, że jej kariera była w rozkwicie. Grała u najważniejszych polskich reżyserów, u Wajdy, u Kuca, u Hoffmana. Była rozchwytywana. I po konsultacji z profesorami zdecydowała się przerwać studia.
Po prostu nie było zgody na to, żeby studentka szkoły teatralnej tak dużo pracowała na planie. Takie
tak,
były czasy.
Ona wzięła w pewnym momencie urlop dziekański, ale to w sumie niczego nie zmieniło w jej życiu, bo nadal dostawała tyle propozycji, które ją kusiły, że ta praktyka okazała się ważniejsza od
warsztatu.
Tak, no wtedy tak to wyglądało.
A jak ona trafiła do zawodu? Kto ją odkrył?
Moim zdaniem jej debiut to można podzielić na trzy części, bo ona zagrała dwa epizody w Wycieczce w Nieznane na przykład i w takim filmie z Franciszkiem Pieczką, ale to były na tyle mało znaczące role, że ja za jej debiut fabularny chcę uważać, zresztą ona uważała za swój debiut film Skok Kazimierza Kuca. Opisuję ten film w biografii, dlatego że na jego planie działo się naprawdę wiele zadziwiających historii. Ona grała w tym filmie z Marianem Opanią i z Danielem Olbrychskim. Oni obydwaj mają mocne temperamenty, podobnie jak reżyser tego filmu, Kazimierz Kuc. Więc już zagłębianie się we wspomnienia Kuca z tamtego czasu było dla mnie fascynujące. Chętnie opowiadał o skandalikach z czasu pracy nad tym filmem. Więc tak, debiut Małgorzaty Braunek to jest właśnie film Kuca, a potem były te kolejne filmy. Polowanie na muchy Wajdy, Potop Hoffmana i ta kariera była rozpędzona, kiedy Braunek miała 20 kilka lat. W wieku 23 lat poznała Andrzeja Żuławskiego i wtedy to życie nabrało kolorów już, no to już była cała paleta.
Począwszy od mroku, aż po najjaśniejsze barwy. Ale zanim o tym porozmawiamy, to proszę zdradzić, dlaczego postanowiła pani przyjrzeć się bliżej biografii Małgorzaty Braunek?
Szczerze mówiąc, dostałam taką propozycję wydawniczą, ale od pierwszego momentu czułam, że powinnam ją przyjąć. Bo ja wiedziałam, że to jest taka bardzo nieoczywista historia, jak na polskie warunki. To znaczy Małgorzata Braunek wielu ludziom kojarzy się z taką eteryczną, łagodną blondynką, ale ona miała taką wewnętrzną siłę, moim zdaniem od czasów nastoletnich. To znaczy potrafiła iść pod prąd wbrew oczekiwaniom otoczenia, a to z tego powodu, że ona wielokrotnie w młodości była dyskryminowana i ze względu na swoje niemiecko brzmiące nazwisko i z uwagi na taką niepolską urodę, dosyć skandynawską. Z racji tego, że nie chodziła na religię katolicką w szkole, bo jej matka była ewangeliczką, taką bardzo pobożną i zaangażowaną. I bardzo chciała, żeby jej córka również wyznawała tę religię. Braunek z tego zrezygnowała jako nastolatka, ale w czasach, kiedy niemal wszystkie dzieci chodziły w szkole na religię katolicką, a ona nie, to powodowało, że nazywano ją niemrą, gestapową i ona czuła, że jest inna. I dlatego w przyszłości tak często stawała w obronie dyskryminowanych na różnych płaszczyznach. Poza tym Braunek miała dosyć apodyktyczną matkę, która miała swoje wyobrażenie o tym, jak powinno wyglądać życie córki. Dlatego córka musiała zadawać sobie wcześniej pytania o to, czy wpisuje się w cudze narracje, czy tworzy swoje.
Ona miała odwagę przeciwstawiać się matce?
Tak, miała. Zresztą jej pierwsze małżeństwo z Januszem Gutnerem, takie zawarte bardzo wcześnie, bo kiedy Braunek miała 20 lat, to był taki wyraz sprzeciwu przeciwko tej apodyktyczności matki. To znaczy...
Ta ucieczka.
Tak. W tamtym czasie to nie było dobrze widziane. To było właściwie nie do pomyślenia, żeby mieszkać z chłopakiem bez ślubu. Więc Braunek, chcąc zamieszkać z Guttnerem, wzięła z nim ślub. To była dosyć nieprzemyślana decyzja. Po 2 latach oni się rozwiedli. Również z tego powodu, że ona poznała wtedy Andrzeja Żuławskiego i on ją zafascynował o wiele mocniej niż Guttner.
Tu na chwilę stawiamy kropkę, ale wrócimy do rozmowy z Joanną Podsadecką o Małgorzacie Braunek za kilka minut. Dzisiaj w Radiu Kraków goszczę Joannę Podsadecką, dziennikarkę, autorkę książki Braunek, biografia. Już wspomniała pani wcześniej o takich ksywkach, przezwiskach, na jakie była narażona Braunek. W szkole aktorskiej mówiono na nią Młynara, ze względu na jej jasną karnację, na jakieś takie jasne światło, które od niej biło, ale też ze względu na to, jak pisze pani w książce, że ona w tamtych czasach była taką rosłą, solidną dziewczyną. Dopiero później z tej rosłej dziewczyny wykrystalizowała się ta eteryczna postać, z którą my ją dzisiaj kojarzymy. Natomiast Kazimierz Kuc, u którego zagrała właśnie w Skoku, o którym też już pani wspominała, nazywał ją Browningiem.
Tak. Tak. Ona miała wiele tych ksywek. Rzeczywiście była potężniejszej postury na początku swojej kariery. Ona przez wiele lat pływała, więc wielu widziało w niej pływaczkę i taką właśnie, taką figurę miała potężniejszą. Później bardzo schudła po urodzeniu syna Ksawerego, a urodziła go bardzo wcześnie. I już potem była taką drobną blondynką. To się nie zmieniło.
A tym Browningiem to była dlatego, że robiła takie wrażenie na mężczyznach.
Tak, tam Kazimierz
Kuc pistoletem.
W biografii Małgorzaty Braunek używa dosyć niecenzuralnych słów, by określić ten zachwyt, jaki mężczyźni mieli na jej widok. Kompletnie nie dziwił się, że połowa kolegów z planu była w niej zakochana.
Podobno Marian Opania też zupełnie utonął w jej oczach i o mało nie zakończyła się ta cała historia kiepsko dla jego związku z jego przyszłą żoną.
No niedawno Daniel Olbrychski w telewizji śniadaniowej, kiedy opowiadaliśmy o tej biografii, przyznał się, że on też miał wielką chęć wejść w relację z Małgorzatą Braunek, choć nie wie, czy ona by go chciała, no ale on miał wtedy bardzo pilnującą go żonę, więc...
Ale mimo to na planie potopu udało mu się wyciągnąć ją na jakąś tam eskapadę do Wilna, o której tutaj też mamy fantastyczną relację.
To prawda, to prawda. Ich ścieżki zawodowe krzyżowały się wielokrotnie. No oni byli jednymi z takich najbardziej popularnych aktorów tamtego czasu. Zresztą wygrywali wspólnie plebiscyty czytelników dla ulubionych aktorów, odbierali razem statuetki.
Czy najgłośniejszą jej rolą była rola Oleńki w Potopie? Gdyby miała pani tak zastanowić się, wybrać tę najważniejszą.
Najgłośniejszą? Pewnie tak. Z tego powodu, że ona wywołała mnóstwo dyskusji w Polsce. Ja w ogóle ostatnio mam wrażenie, że kilkadziesiąt lat od tamtej roli u Hoffmana nie minęło. Z tego powodu, że kiedy po publikacji biografii pojawiły się jej fragmenty w różnych mediach w Polsce, ja wczytałam setki komentarzy internautów, którzy znów dyskutowali, czy Braunek powinna zagrać Oleńkę, czy nie powinna. Widzę, że to budzi wciąż jakieś ogromne emocje wśród Polaków. Wiele osób pamięta, jak to było wtedy z tamtym plebiscytem. To była dosyć złożona historia. Braunek wcale nie miała wielkiej ochoty zagrać wtedy u Hoffmana w tym Potopie. Nie ciągnęło jej w tamtym czasie do filmów historycznych.
Trochę na przekór zrobiła to, żeby udowodnić wszystkim, że potrafi.
Tak, to chyba była właśnie taka przekora i taki młodzieńczy bunt, dlatego że ona przed rolą Hoffmana była świeżo po pracy nad filmem Polowanie na muchy Wajdy, gdzie grała taką niesamowicie nowoczesną, jak na tamte czasy, kobietę. Taką trochę krwiożerczą.
Modliszkę.
Tak, tak, tak była przedstawiana. Polki chciały mieć takie ogromne okulary przeciwsłoneczne, jakie ona wtedy miała. I jej Irena była bardzo wyrazista. Była kobietą, która instrumentalnie traktuje partnera granego przez Zygmunta Malanowicza. Ten film wywołał dyskusję o emancypacji kobiet, o tym, czy grozi nam matriarchat. I to był taki szok, dlatego że do tamtego czasu kobiety w kinie, w ogóle światowym, a w polskim już szczególnie, to były takie paprotki. One grały tło, miały ładnie wyglądać. Nie pisano dla nich złożonych scenariuszy. To nie były pogłębione psychologicznie jakieś portrety. I nagle Braunek gra taką zupełnie odmienną od innych postaci proponowanych wtedy w polskim kinie kobietę. I zaraz po tym Hoffman ogłosił, że będzie kręcił Potop. Gdy ogłoszono w jednej z gazet plebiscyt czytelników na to, kto powinien zagrać rolę Oleńki, Polacy zadecydowali, że powinna ją zagrać Barbara Brylska. Wtedy chyba taka największa aktorska konkurentka Braunek. Barbara Brylska również była taką ikoniczną pięknością.
Kilka lat starsza była od Braunek.
Tak. Również nie zdążyła skończyć PWST, bo sporo grała, choć ona więcej w krajach Związku Radzieckiego. I Brylska bardzo chciała grać u Hoffmana, szczególnie, że wcześniej zagrała Krzysię w Panu Wołodyjowskim. No i tak, Brylska wygrała ten plebiscyt czytelników, ale Hoffman nie zdecydował się jej zatrudnić do tej roli, bo twierdził, że miał dość gwiazdożenia Brylskiej na wcześniejszym planie. Nie chciał z nią pracować wtedy. No i zaproponował tę rolę Braunek. A ona, jak zobaczyła, co się nagle dzieje w Polsce, to znaczy, że na ulicy zaczepiają ją ludzie, którzy chcą wyrazić swoje zdanie, że ona nie powinna grać, że to Brylska jest taka ciepła, a ona tutaj grała jakąś Irenę, jest zimna, nieprzystępna i w ogóle nie nadaje się, żeby grać w ekranizacji książki Sienkiewicza. No właśnie ona wtedy pomyślała, a ja im wszystkim pokażę.
No i pokazała.
No i pokazała. Ta rola wciąż jest dyskutowana. Zresztą Potop jest chyba przynajmniej raz w roku prezentowany w polskiej telewizji. Możemy to sobie stale przypominać. I Braunek ciągle proponowała takie interpretacje postaci z ważnych w polskiej literaturze książek.
Choćby Lalka.
Tak, takie interpretacje, które szły pod prąd, to znaczy były inne niż te, które nam przedstawiano na lekcjach polskiego w liceum na przykład. I tak samo było właśnie z Izabelą Łęcką w Lalce. Ona uważała tę rolę za swoją najdojrzalszą, ale widzowie dyskutowali o tym, że ona znów jest tam taką zbyt silną dla wielu kobietą, która w dodatku gardzi Wokulskim, a on nie był taki straszny, jak ona chce wszystkim wmówić. Braunek do końca życia przekonywała, że jej interpretacja jest bliższa zamysłowi Prusa niż wielu sądzi, ale ta Lalka była ważna. Ona zresztą kochała pracować na tym planie, bo warunki były niesamowicie komfortowe. To był serial Bera. Dzisiaj już się w takim nieśpiesznym tempie nie kręci seriali.
Ale to lubiła. Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. I wracamy do rozmowy o Małgorzacie Braunek, a rozmawiamy z jej biografką Joanną Podsadecką, autorką książki Braunek, biografia, wydawnictwo Bando. Małgorzata Braunek równie mocno zaskakiwała interpretacją postaci, które grała, jak zaskoczyła tym, że w wieku 30 lat bodajże zostawiła karierę filmową.
Tak, miała 33 lata. Miała 33 lata, kiedy zostawiła tę karierę. Oczywiście decyzję podejmowała stopniowo.
Czy nie było to związane poniekąd ze związkiem z Andrzejem Żuławskim, który po prostu wyssał z niej na planie siły żywotne i obrzydził jej najzwyczajniej w świecie tę pracę?
Tak, tak. Na pewno było to związane również z pracą i ze związkiem z Andrzejem Żuławskim. To była taka bardzo intensywna relacja. Oni byli ze sobą 5 lat i ten związek niemal rozpoczął się od wspólnej pracy nad debiutem fabularnym Żuławskiego, Trzecia część nocy. Zresztą uważam, że ten film jest znakomity. Dla mnie to było naprawdę wielkie odkrycie. Nie znałam go przed rozpoczęciem pracy nad tą biografią. Jest wielowymiarowy. Żuławski zaproponował swojej ówczesnej partnerce podwójną rolę. Dwóch kobiet fizycznie do siebie bardzo podobnych, ale charakterologicznie odmiennych. To było trudne wyzwanie. W trzeciej części nocy partnerował Małgorzacie Braunek Leszek Teleszyński, którego Andrzej Żuławski uważał za najprzystojniejszego mężczyznę w Polsce w tamtym czasie. I to rzeczywiście była inspirująca dla nich obydwojga współpraca. Ale później Małgorzata Braunek była już w ciąży z Ksawerem, to znaczy miał się urodzić syn Żuławskiego i Braunek Ksawery, dzisiaj reżyser. I Żuławski zaczął pracę nad filmem Diabeł. Chyba takim najmroczniejszym filmem w jego karierze. takim, w którym wydarza się wiele morderstw, gwałtów. To jest oczywiście uzasadnione, ale atmosfera na tym planie była bardzo trudna. A Braunek była w takim czasie swojego życia, no najpierw w ciąży, kiedy szukała w sobie dobrych emocji, przygotowywała się na powitanie tego dziecka. Później urodziła Xawerego 7 tygodni przed terminem. Żuławski chciał przeczekać czas na planie, a nie zgodził się na zatrudnienie aktorki, która miała zastąpić Braunek.
No, to była zresztą Barbara Brylska, która powraca i powróci potem jeszcze w trzecim takim ważnym rozdziale w życiu, także Małgorzaty Braunek i Barbary Brylskiej. Niejako one były bardzo połączone.
Tak, były splecione te ich losy, to jest zadziwiające, ale rzeczywiście tak wtedy było, bo były takie przepisy w PRL-u, że kobiety w zaawansowanej ciąży nie mogą przebywać na planie. Z tego powodu produkcja zaproponowała zastępstwo Barbarze Brylskiej. Ona przez jeden dzień przebywała na planie, grała, ale Żuławski oczekiwał innego efektu, więc czekał, aż jego partnerka będzie zdolna wrócić na plan. Braunek urodziła Xawerego 7 tygodni przed terminem i właściwie niemal od razu w połogu musiała wrócić do robienia tego filmu. Była w złym stanie emocjonalnym, bo Żuławski jest znany z tego, że on próbuje wykrzesać ekstremalne emocje ze swoich aktorów. I on ją doprowadzał do rozpaczy na planie. Chciał, żeby jeszcze mocniej grała, żeby jeszcze było trudniej. I ona wtedy zastanawiała się nad tym, jak daleko można iść za rolą. Czy wszystko w tym zawodzie jest dopuszczalne, gdzie są te granice. Więc relacja z Żuławskim to był taki katalizator zmian w jej życiu. Ona zresztą później opowiadała, że nigdy nie obejrzała tego diabła, bo miał dla niej tak złą, tak mroczną energię, że ona nie chciała tego doświadczyć jeszcze raz.
Wspomniałyśmy o tym, że relacja Małgorzaty Braunek była bardzo szczególna z Barbarą Brylską. One rywalizowały, ale jednocześnie były sobą zafascynowane. Braunek opowiadała, jak poznała Barbarę Brylską, kiedy ta już była studentką szkoły teatralnej, a ona była dopiero podlotkiem, który o tym marzył. No i jak bardzo ją fascynowała. Zjawiskowo piękna Barbara Brylska, ale często obsadzana właśnie w rolach takich ozdobnych. Mm-hmm. To, o czym mówiliśmy wcześniej. No bo tak wtedy filmowcy widzieli rolę kobiet na planie. To byli mężczyźni. To dzisiaj kino należy do kobiet i dzisiaj kobiety tworzą dla kobiet fantastyczne, pełnokrwiste, pełnowymiarowe role. Wtedy to była rzadkość. Los bardzo smutno i tragicznie splótł ich ścieżki ponownie, kiedy syn Xawery Żuławski zaprzyjaźnił się bardzo mocno z córką Barbary Brylskiej, co zakończyło się tragicznie.
Tak, rzeczywiście Barbara Brylska długo marzyła o córce, starała się o nią przez dłuższy czas i to jest zadziwiające, że Brylska twierdziła, że doskonale pamięta moment, kiedy poczęła się jej córka, to znaczy, że dokonało się to w dniu, kiedy Brylska i jej mąż Ludwik mieli wypadek, z którego sądzili, że nie wyjdą. I Brylska opowiadała, że tak świętowali to, że przeżyli, że właśnie wtedy poczęła się Basia. Więc początek życia Barbary Kosmal w głowie jej matki był związany z wypadkiem. Później to dziecko zaraz po porodzie było reanimowane, bo miało pępowinę owiniętą dookoła szyi i tam ledwo przeżyło ten poród. Potem Basia była dosyć poważnym dzieckiem. To znaczy otoczenie Brylskiej, ludzie, którzy znali jej córkę, opowiadali mi, że jak na dziecko była zawsze dosyć poważna i miała obsesję śmierci. Że gdzieś tam ta śmierć wokół niej krążyła. Córka Brylskiej była przepiękną dziewczyną. Matka miała nadzieję, że jej własne marzenia spełnią się w tej córce, bo był jakiś taki pomysł, by Basia grała Helenę w Ogniem i Mieczem. Ale wcześniej właśnie ta Basia została modelką. Była już po kontraktach w Tokio, a przed pracą w Nowym Jorku. W międzyczasie dostała propozycję od zagranicznego reżysera, który kończył łódzką filmówkę, żeby zagrała w jego etiudzie filmowej. Ona z tego powodu jeździła do Łodzi na plan tej etiudy. Jeździła tam czasem razem z Xawerem Żuławskim, który grał drugą główną rolę w tym filmie. I pewnego dnia do Basi zadzwoniła jej matka z prośbą, żeby wróciła wcześniej do Warszawy, bo pojawili się ludzie z agencji modelingowej, którzy chcą nagrać kasetę VHS, która poleci do Nowego Jorku. No i Basia mówi, dobrze, no myślałam, że wrócę pociągiem, ale w takim razie pojadę samochodem z Ksawerym. I rzeczywiście wybrała się do Warszawy z Łodzi z Ksawerym i na prostej drodze wpadli w poślizg, samochód trafił w drzewo, Basię zabrano do szpitala, ale zmarła w tym szpitalu. I tego samego dnia Ksawery, syn Małgorzaty Braunek, pojawił się u Brylskiej. I ona później relacjonowała to w swojej książce wspomnieniowej. Mówiła, że zdaje sobie sprawę, że opinia publiczna zastanawia się nad tym, co ona powiedziała Ksaweremu, a ona po prostu go mocno przytuliła, bo wiedziała, że on całe życie będzie ze sobą dźwigał ten ciężar na taką niezawinioną winę. Tak to jest, że wypadki się czasami zdarzają, a on bardzo to przeżył. Rodzice bardzo go wspierali w tym trudnym momencie i on swój pierwszy film zadedykował właśnie tej swojej przyjaciółce Basi, bo ta jej śmierć wiele rzeczy mu przewartościowała w życiu.
Małgorzata Braunek, mając zaledwie 33 lata, porzuciła zawód aktorski i poświęciła się buddyzmowi. Odnalazła szczęście, spokój u boku nowego mężczyzny i kompletnie zmieniła swoje życie. Do aktorstwa wróciła dopiero już jako mocno dojrzała pani i już zupełnie na swoich warunkach.
Tak, to jest długa droga od tego momentu, kiedy ona rezygnuje z aktorstwa, do tego czasu, kiedy wraca, ale już nie wraca, żeby sobie coś udowodnić, tylko żeby się dobrze bawić, żeby podjąć jakieś wyzwania, które jej się dzisiaj wydają interesujące, bo ona rzeczywiście aktorstwem była zmęczona. Grała mniej więcej 15 lat, zaczęła jeszcze przed szkołą teatralną i czuła coraz więcej presji, zarówno tych z zewnątrz, jak i tych, które sama sobie stwarzała. Ona w momentach największych sukcesów nie była ani z siebie zadowolona, ani nie czuła się spełniona. I to jest zadziwiające, kiedy patrzy się z zewnątrz, bo przecież była podziwiana. Wydawało się, że dostaje tyle nagród, tyle propozycji.
Ale była też ofiarą hejtu, dzisiaj byśmy powiedzieli.
Tak, tak. Z buddyzmem później było podobnie. Ona przez wiele lat nie mówiła publicznie, nie udzielała wywiadów na temat tej swojej ścieżki duchowej i takiej przemiany, bo zdawała sobie sprawę z tego, że w Polsce to jest taki ląd nieznany, ten buddyzm. To znaczy, wielu było zdania, że ona trafiła do sekty. Ja słuchałam i czytałam relacje mistrzów zen z wielu krajów, którzy z wielkim podziwem wypowiadali się o jej nadzwyczajnej wrażliwości. Uczniowie buddyjscy Braunek twierdzą, że jej było łatwiej niż na przykład im, niezwiązanym wcześniej z aktorstwem, wejść w ten świat, bo ona bardzo swobodnie dysponowała swoim ciałem, miała z nim kontakt, co w medytacji czy w takiej codziennej pracy nad oddechem jest bardzo ważne. Ale też miała taki rodzaj wrażliwości, który ją predestynował do tego, by być naprawdę niezłą na tym gruncie. Jak wspominałyśmy wcześniej o Kazimierzu Kucu, on powiedział kiedyś, że w niej była nieokrzesana biologiczność. Kiedy zacytowałam te słowa Kuca mężowi Małgorzaty Braunek, Andrzejowi Krajewskiemu, on mi powiedział, a ja bym raczej się upierał przy tym, że ona miała w sobie nieokrzesaną duchowość. On ją tak widział. Mimo, że kiedy poznał Braunek w 1974 roku, ona była nadzwyczajnie piękną kobietą. Ale no, Andrzej też był niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, którego Żuławski był bardzo zazdrosny. I Żuławski też nigdy w sobie tego nie przewalczył, że ona zostawiła...
Nie pogodził się z tym, że to jego zostawiono.
Tak, tak. To w nim zostało na całe życie, dlatego że on zostawiał szereg atrakcyjnych kobiet później. A Braunek twierdził, że bardzo kochał i był z nią wyjątkowo szczęśliwy. Jego bracia to potwierdzają. Mówią, że z nikim go nie widzieli takim szczęśliwym jak z nią. Ale Żuławski też nie rozumiał, dlaczego ona go zostawiła. Kiedy poznał Krajewskiego, zobaczył dwumetrowego, bardzo przystojnego mężczyznę, w dodatku mającego na palcach pierścionki, które Żuławski dał żonie po powrocie z Afryki. I to Żuławskiego bardzo wyprowadziło z równowagi. Ale zawsze opisywał go po tym spotkaniu jako siłę seksualną, jako demona, a ją jako opętaną. Ja też pisząc tę biografię zrozumiałam, na czym polega różnica między Żuławskim a Krajewskim, z którym ona była do końca życia bardzo szczęśliwa. I to całe otoczenie widziało, że oni naprawdę byli jednością, że oni się wspierali w wielu momentach swojego życia i ona się przy nim czuła spełniona, mówiła o tym wielokrotnie. zobaczyłam, że różnica polega na tym, no bo przecież Andrzej Żuławski był świetnie wykształcony w szkole filmowej w Paryżu. Wspaniale wyglądał, był obiecującym filmowcem, kiedy się poznali. Pracował u Wajdy, był zaprotegowany przez Polańskiego. Więc on miał bardzo wiele cech, takich atrybutów, które...
Pociągały kobiety.
Tak, tak. A Andrzej Krajewski był obieży światem w tamtym czasie. Mężczyzną, który wyjechał z Polski po studiach filozoficznych, zamieszkał w Szwecji. Tam pracował, ale też wyjeżdżał stamtąd wielokrotnie na Daleki Wschód, bo ciągnęło go poznawanie świata właśnie szczególnie Indii, Nepalu i tych dalekowschodnich krajów. I on miał w sobie taki rodzaj wolności, za którym Braunek tęskniła. Jej stwarzano coraz więcej presji, ona coraz bardziej chciała się wyzwalać i spotkała kogoś, kto miał w sobie tę wolność i postawiła na tę kartę, a wiele ryzykowała. Ten początek ich związku był bardzo trudny, oni chcieli, próbowali z tego zrezygnować, bo wiedzieli, że kilka osób dookoła będzie cierpiało. Ksaweriusz miał wtedy 3 lata, Żuławski był bardzo zdziwiony decyzją Braunek, a ona nie potrafiła już żyć bez Krajewskiego, czuła, że to jest taki facet na całe życie.
I odeszła bardziej do Krajewskiego czy od Żuławskiego?
Myślę, że do Krajewskiego, bo to jednak była potężna siła i to się nie zmieniło przez 40 lat ich wspólnego życia.
I tu postawimy kropkę, chociaż chciałoby się słuchać jeszcze, ale odsyłam Państwa do książki Braunek, biografia Joanny Podsadeckiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Mamy dla Państwa oczywiście egzemplarze tej książki. Hejnał, małpa, radiokraków.pl.